Tutaj mamy ten dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, zwany też w tradycji, tak mówimy potocznie, żydowskiej, tak? Ale tak naprawdę to są święta pańskie, tak? Przyjęło się potocznie, że mówimy, no, święta żydowskie, tak? Ale to są święta pańskie. Nie ma w Biblii, że to są święta żydowskie, ale pańskie. Ale tak przyjęło się i potocznie mówimy święta żydowskie. I ciekawe jest to, że kiedy się zaczyna Pascha, tak? Czyli ten dzień Paschy, również zaczyna się w tym samym dniu Dzień Prześników, i który trwa przez 7 dni, tak? I to również jest wypełnieniem w osobie Jezusa Chrystusa, bo On jest tym prześnikiem, On jest tym niekwaszonym chlebem, On był tym, który złożył swe ciało w ofierze bez grzechu. I to też wskazuje oczywiście na Pana Jezusa Chrystusa, czyli Pascha, prześniki. No i dzisiaj jest Dzień Pierwocin, tak? Dzień Pierwocin. Czym jest Dzień Pierwocin? I oczywiście odniesienie mamy to w Księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, zaraz będziemy czytać, 3 Księga Kapłańska, w 23 wersecie. Tam są właśnie wymienione święta pańskie i tam jest tych 7 świąt. I tutaj jest właśnie ta wzmianka o tym święcie Pierwocin, albo zwane też świętym potrząsania. I o co chodziło w tym święcie? Chodziło o to, że te pierwsze plony ziemi przynoszono do kapłana, szczególnie ten pierwszy snop plonu ziemi, i był potrząsany przed kapłanem. I te nasiona, co spadły, tak, to jakby należały do kapłana. Jaki to miało symbol? Ponieważ Jezus jest tym pierwszym snopem, który bierze dział w tym pierwszym zmartwychwstaniu, bo wiemy, ludzie niektórzy zmartwychwstawali, tak? Czy przed Jezusem, czy w czasach Jezusa, których Jezus zbudził. Ale Jezus jako pierwszy ze stworzeń, ponieważ On jest i Bogiem, i stworzeniem, tak? Bo stał się człowiekiem, Bóg mu stworzył ciało, to On już nie umiera. Amen? On ma ciało, które nie umiera. I kiedy On zmartwychwstaje, tak? To On już nigdy nie umiera. On ma ciało uwielbione, nigdy nie umiera. I też czytamy, że właśnie Jezus mówił, odnosił się też do tego, na przykład w Ewangelii Jana, i tam On mówi o tym w 12 rozdziale, i On mówi w taki sposób, tutaj może szybko przeczytam, od 24, 12, 24, 25. I mówi tak: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Tak? Czyli Jezus tutaj też mówi o sobie, o swojej męce i o tym, że kiedy On umrze, to Jego śmierć przyda wiele owocu, tak? Czyli On mówi o tym, że inni też dostąpią do zmartwychwstania. I ciekawą rzeczą jest ten fakt, i to tylko Ewangelia Mateusza mówi, bardzo mamy małe, skąpe informacje na ten temat, że kiedy Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał, co się dzieje? W Ewangelii Mateusza jest mowa o tym, że i powstało wielu świętych i ukazało się. Jacy to byli święci, nie wiemy, ale na pewno nie byli to patriarchowie, nie chcę teraz wchodzić wam tego tłumaczyć, i na pewno nie był to Dawid. Też nie chcę wchodzić teraz, zagłębiać się, bo nie ma czasu, ale musicie sobie to sprawdzić. Ale jacy to byli święci, możemy gdybać. I prawdopodobnie oni razem z Jezusem weszli do chwały, ale tego też nie możemy tak do końca udowodnić biblijnie. Niemniej jednak, zapis Biblii jest taki, że niektórzy święci po zmartwychwstaniu Jezusa pokazywali się w Jerozolimie. Tyle jest takiej wzmianki. Czyli Jezus jako pierwszy zmartwychwstaje, niektórzy święci. Dobrze. Ale dla nas Jezus jest właśnie tą pierwociną, pierwiastkiem dla tych, którzy zasnęli. Czyli jeżeli mamy sobie pierwiastek Chrystusa, czyli pierwiastek namaszczenia, czyli Jego ducha, to co w związku z tym mamy jako gwarancję? Mamy gwarancję do zmartwychwstania, tak? Że kiedy zaśniemy w Panu, umrzemy, czy też będziemy gotowi przy powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, będziemy mieli dział w zmartwychwstaniu. Amen? w pierwszym zmartwychwstaniu i będziemy mieli nowe ciało, uwielbione takie, jak miał Pan Jezus. Dobrze. I teraz właśnie może przeczytam w odniesieniu do tego święta. To jest tutaj Księga Kapłańska. Tak, trzeci, od 10 wersetu do 15. 23 Mojżeszowa, Księga Kapłańska, od 10 do 15 wersetu, od 23 rozdział. I przemów do synów izraelskich i powiedz im tak: gdy wejdziecie do ziemi, którą ja wam dam, i będziecie zbierać żniwo, to snop z pierwocin waszego żniwa przyniesiecie do kapłana, a on dokona obrzędu potrząsania tym snopem przed Panem, aby zyskać dla was upodobanie. Nazajutrz po sabacie kapłan dokona nim obrzędu potrząsania. W dniu obrzędu potrząsania tym snopem złożycie roczne jagnię bez skazy na ofiarę całopalną dla Pana, wraz z ofiarą pokarmów dla niego z 0,2 efy przedniej mąki, zaczynionej oliwą, jako ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana, oraz jako ofiarę z płynów dla niego 1/4 hinu wina. Chleba zaś, ani prażonego lub świeżego ziarna zboża, jeść nie będziecie aż do tego dnia, w którym przyniesiecie swojemu Bogu dar. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń we wszystkich siedzibach waszych. Aż do następnego dnia po sabacie, kiedyście przynieśli snop dla dokonania obrzędu potrząsacia, odliczycie sobie pełnych 7 tygodni. Czyli widzimy to pierwszego dnia tygodnia. I tak jakbyśmy to liczyli, czyli baranek miał być zabity 14 dnia tygodnia, a święto prześników wypada na 16 dzień tygodnia miesiąca Nisan. Tak? I jak czytamy dalej w Biblii, tak, w Ewangelii Jana, na przykład, nie, Łukasza może, i czytamy tak w 24 rozdziale, w pierwszym wersecie, a pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem, tak? Czyli po sabacie, pierwszego dnia tygodnia, czyli niedziela, dzisiaj jest ten pierwszy dzień, kiedy Pan Jezus właśnie zmartwychwstał. Amen? No dzisiaj tak to się ułożyło w tym roku, że te święta się tak nakładają i wypełniają się, ale nie zawsze tak to dokładnie wypada. Ale dzisiaj akurat tak wyszło w tym roku, że to się pokrywa z tymi świętami według jakby tego kalendarza żydowskiego czy księżycowego i słonecznego, że się to pokrywa, ale nie zawsze tak jest. Dobrze, i teraz jeszcze co chciałbym wam pokazać w związku z tym, jak to się ma do nas. Jakie to ma znaczenie jeszcze? No oczywiście powinniśmy jako chrześcijanie wierzyć w zmartwychwstanie, że pewnego dnia zmartwychwstaniemy, ale my już dzisiaj po części doświadczamy zmartwychwstałego życia w naszym duchu, tak? I to jest bardzo ważna prawda chrześcijańska i ona jest tak bardzo ważna i fundamentalna, ponieważ ona nam mówi o nowym życiu. Biblia mówi o nowym człowieku, o nowonarodzonym człowieku, zrodzonym z Boga, z Ducha, kto narodzi się nawet w przekładzie tam według przekładu powiedzmy pism greckich, oryginału, wynika, że narodzić się trzeba z góry, tak? Albo też mówi Biblia o nowym stworzeniu i to wszystko tyczy się do nowego życia, tyczy się do duchowego człowieka, do ducha człowieka. I kiedy Pan Jezus zmartwychwstaje, i to jest tylko jeden taki zapis w Ewangelii Jana, i może to przeczytajmy, i chciałbym się do tego odnieść, bo to cały czas nawiązuje do Jego zmartwychwstania. W 20 rozdziale, jest od 19 wersetu, pisze tak: a gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie, czyli widzimy, czyli to jest niedziela, tak? I drzwi były zamknięte, tam gdzie uczniowie z bojaźnią przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok i uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Panu. I znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam, jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich ducha i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. Wiecie, Pan Jezus zrobił dokładnie tak, że kiedy oni tam stali, on podszedł i tchnął ducha. Ja myślę, wielu biblistów tak mówi, że on podszedł i dosłownie zrobił tak. Być może do każdego z nich z osobna podszedł i zrobił. Tchnął. I powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. Amen. I wtedy, kiedy Jezus na nich tchnął, po zmartwychwstaniu, oni wtedy doświadczyli tego nowego życia, odrodzającego życia. I o tym właśnie pisze nam Piotr w swoim liście pierwszym, w wersecie trzecim. Pierwszy list Piotra i pierwszy rozdział, werset trzeci. Pisze tak, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Widzimy, że kiedy Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał i tchnął na uczniów Ducha Świętego, a później jest Pięćdziesiątnica, jest wylanie Ducha Świętego, to jest inne przeżycie, to Biblia mówi, że to się stało dopiero po zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, uczniowie doświadczali Ducha Świętego w czasach Jezusa, ale nie doświadczyli odrodzenia duchowego. I żaden z proroków, i sam Pan Jezus mówił, że Jan jest największym z proroków, ale on urodził się z niewiasty, tak, z kobiety. I wszyscy prorocy doświadczali Ducha Świętego, Duch Święty na nich spoczywał, wypełnił ich, ale ich duch ludzki nie był połączony z Panem w nowego ducha, w nowe stworzenie. Amen? Ponieważ tylko Duch Boży spoczywał na nich, wypełniał ich i odchodził. Ale my dzisiaj, jako chrześcijanie, doświadczamy całkiem czegoś nowego. Że kiedy doświadczamy tego przeżycia odrodzenia duchowego, kiedy wyznajemy wiarę, że Jezus jest Panem i przyjmujemy Go do swego życia jako Pana i Zbawcę naszego życia, wtedy nasz duch ludzki rodzi się na nowo i kto łączy się z Panem, jest z Nim jedno duchem. I wtedy Biblia mówi, to jest to nowe stworzenie. Amen? Amen? I bez względu na to, jak my dzisiaj jako chrześcijanie żyjemy, to Duch Święty może być w nas zasmucony, ale On już nie odchodzi od nas. Choć zewnętrznie Duch Święty może od nas odejść, ale w głębi naszego ducha On pozostaje. Może być zasmucony, ale pozostaje. No chyba, że jest tylko taki jeden niuans, grzech przeciwko Duchowi Świętemu, ale to jest nauczanie na inny, kiedy indziej może. W każdym razie jest Duch Święty cały czas pozostaje w duchu odrodzonego człowieka. I to jest ta cudowna prawda. Żadni prorocy, tacy jak Mojżesz, jak Eliasz i jak Jan Chrzciciel, który był największy, oni nie doświadczyli tego, co my dzisiaj jako chrześcijanie, że my doświadczamy tego odrodzenia duchowego, nowego stworzenia, nowego serca, nowego ducha. I to jest cudowna prawda wiary chrześcijańskiej. I to jest ten zadatek ducha, ten pierwiastek Chrystusa. I jeszcze może tak już kończę i przeczytam wam to i pokażę wam jeszcze. I jest powiedziane tak, na przykład w liście drugim do Koryntian pisze tak. Pierwszy rozdział, 21-22 werset. Tym zaś, który nas utwierdzi wraz z wami w Chrystusie, którym nas namaścił jest Bóg. I teraz pisze tak. Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Amen. I to jest ten właśnie zadatek, ten pierwiastek Chrystusa w twoim sercu. Dalej też o tym mówi Paweł dalej. Zobaczcie, jeżeli masz w sobie Ducha Świętego, jeżeli masz w sobie nowonarodzenie, to masz jakby takie świadectwo i taką pewność od Boga, że Bóg mówi, że ja będę z tobą cały czas. Jeżeli ty chcesz być ze mną, ja będę z tobą i będę ci pomagał, aby cię utwierdzić. Amen. Ale w czym cię utwierdzić? W twojej wierze, aby wzrastała, abyś żył w świętości, w prawdzie, w sprawiedliwości. Jeśli ty tylko chcesz, Duch Święty jest cały czas dostępny w twoim sercu i chce z tobą współpracować. Amen. I Paweł dalej mówi też w tym swoim liście, dalej kontynuuje i mówi tak w 5 rozdziale tego listu drugiego, w 5 wersecie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Amen? I to jest właśnie ten zadatek, ta rękojmia ducha. To jest ten taki zadatek, taka zaliczka, abyś mógł działać. Wiecie, to tak jak kupujesz na przykład samochód. Czy coś, idziesz, już dogadujesz się, przybijesz piątkę, dajesz zaliczkę i już masz gwarancję, że już ten twój samochód już jest. Amen? To tak samo jest ta zaliczka ducha, jest ten zadatek, że ty wiesz, że skoro masz w sobie Ducha Bożego, to znaczy, że ty masz tą pewność życia wiecznego. Bóg już dał za ciebie zadatek, dał zaliczkę za ciebie, abyś mógł się cieszyć, że pewnego dnia ty zmartwychwstaniesz. Amen? Nie jest to cudowne? Wiesz, jaka to jest cudowna zaliczka? Wspaniała zaliczka od Boga. Już ją masz dzisiaj. Dzisiaj się możesz cieszyć. Amen. I jeszcze może Efezjan też o tej zaliczce poczytajmy. 1:23 i już kończę. Nie wiem, gdzie to jest. 1:13, przepraszam. I w nim, i wy, którzyście usłyszeli słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, uwierzyliście w niego i zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. I to jest Ewangelia zbawienia. I jesteś zapieczętowany. Dostałeś zaliczkę, że możesz być pewien, że tak jak Jezus zmartwychwstał, tak i ty zmartwychwstaniesz. Amen? Amen. I On cię będzie w tym utwierdzał, abyś ty miał dział w zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Amen. Dlatego dzień zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa, dzień pierwiocin jest bardzo ważnym świętem, szczególnie dla nas chrześcijan, jeżeli rozumiemy istotę tego, że Jezus powiedział, jeżeli ziarno pszeniczne nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, ale jeżeli umrze, to przyda wiele owocu. I kiedy Jezus zmartwychwstał jako to pierwsze ziarno, On zdradza wiele ziaren. Jeżeli masz zadatek ducha, to znaczy, że narodziłeś się na nowo i oznacza to, że takie będziesz miał same ciało uwielbione jak Pan Jezus. Amen? I to jest ta cudowna prawda. Już dzisiaj możesz doświadczać po części tej zaliczki. Już możesz być dumny z tego cudownego samochodu, w cudzysłowie mówię, Rolls-Royce'a, którego zapłaciłeś zaliczkę. I możesz się chodzić, chlubić tym, jaki ty będziesz miał cudowny samochód, tak? Ale ty masz dzisiaj coś cudowniejszego, coś wspanialszego, dar życia wiecznego w Jezusie Chrystusie i możesz być dumny i to jest więcej warte niż jakikolwiek Rolls-Royce, jakikolwiek dom, cokolwiek byś chodził, i tak mówię po ludzku i byś się chlubił. A, ja już sobie samochód kupiłem. Jeszcze go nie masz, ale już jesteś pewien, tak? Ale my jako chrześcijanie właśnie tak powinniśmy chodzić z tą dumą. Amen? Może jeszcze w pełni nie widzimy mocy Chrystusa w naszym życiu, ale już dzisiaj go w jakiejś mierze doświadczamy i powinniśmy być dumni z tego, co nam Bóg dał w Chrystusie. Amen? Amen. Powstańcie, będziemy się modlić. Amen. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa za cudowny dar Twego Syna Jezusa, za Jego cudowne zmartwychwstanie, za życie wieczne, które dałeś nam w Jezusie Chrystusie, za nowe życie, zmartwychwstałe w naszych sercach, przez Ducha Świętego z Twojej łaski, Panie. Dziękujemy Ci, Ojcze, że jesteśmy uczestnikami, Panie, daru usprawiedliwienia, daru zbawienia, daru życia wiecznego, który dałeś nam przez zmartwychwstanie w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci za to, Ojcze. Dziękujemy Ci, Ojcze, za ten cudowny zadatek Ducha Świętego, w naszych sercach, który świadczy wespół z Duchem naszym, że możemy do Ciebie wołać: Abba, Tato, Ojcze cudowny, święty, miłosierny. Dziękujemy Ci, Tatusiu, dziękujemy Ci, cudowny Ojcze, za nowe życie, za usynowienie, za dziedzictwo, które nam dałeś, i że możemy być z tego dumni, że jesteśmy już ubogaceni w Jezusie Chrystusie, że dałeś nam cudowną zaliczkę przez Ducha Świętego. Chwalimy Cię za to, Ojcze, i błogosławimy ten czas i to miejsce, to zgromadzenie, aby imię Jezusa było uwielbione i wywyższone. Amen. Amen.
Kiedy, wiecie, modliłem się, tak i pytałem się Boga o jakieś słowo, czy coś Bóg chciałby, żeby się czymś dzielić. Taka myśl mi przyszła do serca, że drugi list Piotra. I tak naprawdę nie wyszedłem z pierwszego rozdziału, jak zacząłem czytać ten list. Ja znam ten list w miarę, wiem, o czym on jest, krótki, tak? Trzy rozdziały. Ale chciałbym właśnie, byśmy dzisiaj się skupili na pierwszym rozdziale, na pewnych myślach w nim zawartych. Ja najpierw przeczytam końcówkę tego pierwszego rozdziału, znaczy nie końcówkę, połowę może, drugą połowę, od 12 wersetu do 21, żeby złapać pewien kontekst tego, co Piotr tutaj przekazuje. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie, wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. I ten w ogóle, wiecie, list, pierwszy werset mówi tak: Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. To nie jest do jakiegoś konkretnego zboru, to jest do Kościoła powszechnego. Apostołowie, wiecie, to byli pasterze Kościoła, Kościoła powszechnego. To jest coś, co często dziś tej służby brakuje. Dzisiaj, jeśli są pastorzy, liderzy, starsi, to jest skupienie na kościele lokalnym i zazwyczaj my niewiele więcej wiemy, co się gdzieś indziej dzieje. Ale służba apostolska to było to samo, co pasterze, ale pasterze dla całego Kościoła, dla tych różnych społeczności, które pozostały pozakładane. Więc ten list, Piotr, prawdopodobnie ostatni jego list, tak? On tutaj zapowiada im w tym liście, że Jezus mu objawił, że kończy się jego czas życia w ciele tu na ziemi. I my wiemy, że on umarł śmiercią męczeńską. I więc ja tak wierzę, że Piotr spędził sporo czasu na modlitwie, co ma napisać do tego powszechnego Kościoła w swoim ostatnim przesłaniu. Co jest priorytetem? Rozumiecie, kiedy to tak samo jak Jezus. Kiedy Jezus siedział z nimi, oczywiście Jezus był w innej sytuacji, bo on wie, że po trzech dniach zmartwychwstanie jeszcze z nimi będzie rozmawiał. Ale i tak, kiedy była ta tak zwana ostatnia wieczerza, on tam mówi o priorytetowych rzeczach. I kiedy zobaczymy, on się skupia na pewnych rzeczach, które są priorytetem. dla Boga. I tak samo tutaj, tak? My wiemy, że kiedy my byśmy mieli jakiś czas i wiemy, że to jest jakieś ostatnie nasze spotkanie z kimś, jest inna rozmowa. Nie rozmawia się o byle czymś. Chcesz przekazać to, co wydaje ci się, że jest najważniejsze. I wierzę, że ten list w taki sposób został zrodzony z objawienia Ducha Świętego, że Piotr, on trwał przed Panem w modlitwie i otrzymał rzeczy, które są priorytetowe i to coś płonęło w jego sercu i chciał się jeszcze tym dzielić z całym Kościołem. I wiecie, to, co tutaj później czytamy, ten 16 werset, gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I później on się odnosi do tego, że on był naocznym świadkiem na tej górze razem z Janem i z Jakubem. I on mówi, mamy to słowo prorocze, którego się mamy chwycić, jeszcze bardziej potwierdzone. I on mówi, ja składam wam świadectwo jako naoczny świadek. Byłem na tej górze, widziałem przemienienie Chrystusa, wiem, że to jest Mesjasz i objawiliśmy wam jako Kościołowi jego moc, ale też objawiliśmy wam naukę o powtórnym przyjściu Chrystusa. I wierzę, że to jest tak niesamowicie fundamentalne dla Kościoła. I wierzę, że w jego sercu płonęła pewna troska. Wiecie, możliwe jest tak, dlatego że oni nie wiedzieli, kiedy Pan przyjdzie. Widzimy to z ich nauczeń. Może Piotr się spodziewał, że to będzie za jego życia. Ale nagle przychodzi do niego świadomość, że Chrystus mówi mu, objawia mu, Piotrze, twój czas nadszedł. To, co już kiedyś mu zapowiedział, tak, że cię poprowadzą tam, gdzie nie chcesz, że śmiercią umrze męczeńską. I nagle on widzi, że on odchodzi, Kościół zostaje, Pan nie wrócił. I w jego sercu jest troska, aby Kościół pozostał w tym oczekiwaniu na powrót Chrystusa. On wiedział, że to jest coś, co jest priorytetem dla Kościoła. I później ten drugi, trzeci rozdział, kiedy on już mówi, że już wtedy pojawili się fałszywi prorocy, którzy zaczęli różne złe nauki wprowadzać. Już wtedy była niemoralność wielka przychodziła. Zepsucie, nieczystość do Kościoła. Cały drugi rozdział o tym mówi. W trzecim rozdziale mówi o tym, że nawet się już tacy pojawili, którzy zaczęli podważać w ogóle powrót Chrystusa. Mówiąc, zobaczcie, ile czasu to jest, a w ogóle tego nie ma. Dlatego on tutaj pisze, że my wam to oznajmiliśmy. I mówi, ja jako naoczny świadek składam wam świadectwo. Kościele, trwajcie w oczekiwaniu na powrót Chrystusa. Pewnego dnia on przyjdzie i jego zapłata razem z nim. Nie zapomnijcie o tym. Nie zgubcie tego. I on mówi, wiecie, ten werset 19. Mamy więc słowo prorockie. Tu chodzi o powrót Chrystusa, o ponowne przyjście Chrystusa. Jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Co to jest tym dniem, że zaświta? To jest ponowny powrót Chrystusa. I on mówi te proroctwo o tym, że on wraca. Mówi, jest jak pochodnia, której macie się trzymać. Pochodnia, która oświetla wam drogę w ciemnym miejscu. Czym jest to ciemne miejsce? To jest świat. To jest świat, w którym żyjemy. W tamtym czasie oni mieli prześladowania. Było jeszcze ciemniej, można powiedzieć. Dziś też mamy narody, gdzie są prześladowania. Ale wiemy, że przychodzi jeszcze największe prześladowanie, jakie w ogóle ma przyjść. Dlatego to jest tak bardzo i aktualne dziś dla Kościoła, żeby Kościół uchwycił się tej pochodni. Dlatego, że to jest moje przekonanie, ale zresztą tak słowo naucza, Chrystus nauczał, będzie coraz ciemniej. Nie będzie coraz lepiej. Przychodzi ciemność na świat. Jezus powiedział, rozmnoży się bezprawie. Przyjdą wojny. Przyjdą prześladowania dla całego Kościoła. Będą gnębić chrześcijan. Będą ich więzić. Będą ich mordować. Przychodzi ciemność. Dlatego to, co jest potrzebne, trzymać się tej pochodni. że Chrystus wraca. Wiecie, mi się bardzo spodobało, Marek mi powiedział ostatnio, świadectwo, był znowu ten brat z Turcji, jak on się nazywa? Tak, nie powiem, ale pewien brat z Turcji. I Marek właśnie mówi, że on opowiadał świadectwo, wiecie, jak jego zamknęli, to byli muzułmanie, tak? Zamknęli go i... Okej, okay, tak. I wiecie, i go straszyli, że go zastrzelą, tak? Jakiś tam człowiek. I on powiedział tak, mówi, strzelaj. Mówi, ja wiem, dokąd idę, a ty wiesz, dokąd ty idziesz? I ten człowiek, wiecie, nie strzelił, a po jakimś czasie wrócił do niego i powiedział, proszę cię o modlitwę, bo ja nie wiem, dokąd idę. Potem się też okazało, że on miał jakieś pudełko z Nowymi Testamentami i kiedy go już wypuścili, mu to oddali, to dużo tych Nowych Testamentów brakowało. Więc oni sobie musieli podebrać te Nowe Testamenty. Ale co ich tak dotknęło? Jego wiara w obliczu śmierci. To jest to, ja to podkreślałem, co jest mocą Kościoła, co ma być mocą Kościoła w tych dniach, rozumiecie? My nie mamy się bać tak samo, jak ten świat się boi w takim czasie, ale my mamy coś pokazać wtedy. Mamy pokazać naszą wiarę. Wiarę w życie, które czeka po drugiej stronie. I ta nasza wiara może innych przekonać, że oni też uwierzą. I teraz przejdziemy do pierwszej części tego pierwszego rozdziału. I wiecie, to będzie taka kontynuacja tego, co Kuba tak naprawdę zaczął. Dlatego, że wiecie, nasze życie to jest start, to jest bieg i to jest meta. Tak? I te wszystkie elementy, one powinny zagrać w naszym życiu. Wtedy wiemy, że będzie okej. Okay. Tak? Derek Prince kiedyś tak powiedział rzecz. Widziałem wielu, którzy fantastycznie wystartowali. I bardzo niewielu z nich dobiegło do mety. To jest coś, co przez kilkadziesiąt lat on swego życia chrześcijańskiego widział. Mówi, fantastycznie wystartowało wielu. I tak niewielu zobaczyłem na mecie. Więc zacznijmy od pierwszego wersetu jeszcze raz. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wiecie, bardzo mi się spodobało tutaj to sformułowanie wiara równie wartościowa, co nasza. W Gdańsku na przykład jest powiedziane wiara bardzo kosztowna. W innym przekładzie wiara drogocenna. I Piotr tak mówi, on kieruje to i do nas. I on wszystkich wierzących w tym umieszcza, że mówi, my wszyscy, którzy osiągnęliśmy tą wiarę, która równie wartościowa, co nasza. Wiecie, to z tego tłumaczenia tu można by dojść do tego, że ta wiara to jest coś, co my osiągamy i osiągamy i osiągamy i pewnie jeszcze nie osiągnęliśmy. Ale tu z tłumaczenia w oryginale w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że on wiarę, którą mamy, nazywa kosztowną, drogocenną i wartościową, którą już mamy. I o czym on mówi? Wiecie, ja wierzę, że on mówi o tym, że taki obraz mi przyszedł. Dalej o tym zresztą będziemy czytać. Dalej jest powiedziane, że Bóg nam dał wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Kiedy poznaliśmy Chrystusa. I ja tak rozumiem Bożą łaskę, że Bóg w Bożej łasce przygotował dla nas pełnię. Cokolwiek jest nam potrzebne. I teraz Rzymian 5 mówi, że do tej łaski mamy przystęp przez wiarę. Inne miejsce w Efezjan mówi, że zbawieni jesteśmy darmo z łaski przez wiarę. Z łaski, ale przez wiarę. Co to znaczy? To znaczy, że w łasce Bóg dał zbawienie każdemu człowiekowi. Czy każdy je ma? Nie, dlatego że je trzeba przyjąć przez wiarę. I ta wiara, która jest drogocenna, kosztowna, wartościowa to jest wiara, która sprawia, że ty możesz wejść do realności łaski i wziąć to wszystko, co Bóg przygotował dla ciebie w Chrystusie. I wierzę, że to jest to, co Piotr tu nazywa tą wartościową wiarą. Rozumiecie? To jest tak, jakby Chrystus, to nie jest tak, że to było za darmo. On mówi, przyjdźcie i bierzcie bez pieniędzy, kupujcie bez pieniędzy. Jak można kupować bez pieniędzy? Był jeden, który zapłacił. Wyobraź sobie jakiś mega po prostu market, mega. Jest tam wszystko, co jest potrzebne nam do życia i pobożności. I ktoś jeden przyszedł, za wszystko zapłacił, a potem innym rozdaje karty wstępu, która cię uprawnia, że możesz przyjść i brać, co cikolwiek jest potrzebne. I tą kartą jest ta wartościowa nasza wiara w Chrystusa i w Jego dzieło krzyża. To jest to, że ta wiara każdego z nas uprawnia, że możesz przyjść i brać łaskę za łaską z Jego pełni. Nie musisz już nic płacić, nie musisz zarabiać, ale wiarą wchodzisz, przyjmujesz i radujesz się tym wszystkim, co On dla ciebie zrobił. To jest życie chrześcijańskie. I dalej on mówi tak. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Bardzo skomplikowany werset. I powiem wam, tutaj jest tak wiele w tym wersecie, że można by już nie wyjść z tego wersetu. Naprawdę. I teraz on mówi, że ta wiara, że to wszystko i ta łaska, którą Bóg umieścił w Chrystusie i te wszystkie, znów to nazywa, tam w ogóle w Gdańskim się bardzo podoba, że tu jest napisane drogie i największe obietnice, tam jest bardzo drogie obietnice. Nam zostały dane. Wierzę, że to jest to, o czym mówił Kuba. To jest zrodzenie na nowo, to jest usynowienie, to jest chrzest Duchem Świętym. To jest to, że oczekiwamy zmartwychwstania naszych ciał. To wszystko i wszystko jeszcze inne. Te wszystkie obietnice, które Bóg już nam dał w Chrystusie. Ale teraz posłuchajcie, do czego one prowadzą. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. I to słowo natura to jest natura, charakter, usposobienie. Więc to wszystko, co my otrzymujemy w Chrystusie, cała ta łaska, wiecie, co ma sprawić? Priorytetowe to jest zadanie tej łaski. Uczynić nas podobnymi do Boga. Jest powiedziane, że On w Rzymian 8, że On przeznaczył nas, abyśmy stali się podobni do obrazu Jego Syna. To nie jest tak, że ta łaska w teorii coś ci daje, ale nasze życie dalej jest takie, jak wszystkich dookoła. Nie tak powinno być. Tu Piotr mówi, że te wszystkie obietnice, one przyszły do naszego życia, abyśmy my stali się uczestnikami natury samego Boga. Jak to się dzieje? To, o czym mówił Kuba. Przez Ducha Bożego, który przychodzi, zaczyna w nas mieszkać i wypełnia nas, i przemienia nasz charakter, i przynosi swój owoc, i czyni nas podobnymi do Boga. I dalej jeszcze jest powiedziane tak, że żebyśmy stali się uczestnikami boskiej natury i teraz słuchajcie, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Dosłownie w oryginale jest, skażenia, które jest na świecie w pożądliwościach. Nie jedna jakaś, ale w ogóle generalnie w pożądliwościach. Więc wiecie, cały cel tej wiary i działania Bożej łaski w naszym życiu to są takie rzeczy. Stań się podobnym do Boga i uniknij tego skażenia, które jest na całym świecie. To jest tak odmienne od tego, że nie my dalej jesteśmy jak wszyscy inni przecież. My tylko mamy łaskę. Nie. To nie jest cel łaski. Cel łaski jest taki, ty nie musisz już być taki jak inni. Łaska daje ci siłę, żeby ci wyprowadzić z tego skażenia, które jest na całym świecie, które objawia się w przeróżnych pożądliwościach i żeby uczynić ciebie podobnym do Stwórcy przez Ducha Świętego, który w tobie mieszka, przez Bożą łaskę w twoim życiu. O tym tutaj mówi Piotr. I teraz wiecie, tu w ogóle to słowo uniknąwszy skażenia, to jest takie słowo uciec, uniknąć czegoś. I to słowo skażenie dosłownie znaczy zniszczenie, ruina, deprawacja. To jest coś, co jest na tym całym świecie. I wiecie, jeden werset, to będzie teraz trochę skomplikowane, ale skupcie się. On dalej mówi o tym w drugim rozdziale. Drugi rozdział. I mówi tak od 10 wersetu. Szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierzchnością pogardzają, zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocą niebieskim, chociaż aniołowie siłą i mocą są więksi od nich, nie wydają na nich przed Panem wyroku potępienia. I teraz ten 12 werset. Lecz oni, jak nierozumne zwierzęta, które z natury są po to, by je łapano i zabijano, bluźnią temu, czego nie znają, to też zginą jak one. I wiecie, to jest tak, ten werset został przetłumaczony w tej Biblii tutaj warszawskiej. W oryginale to słowo skażenie dwa razy występuje w tym wersecie, w tym tłumaczeniu ani razu. I wam przeczytam, jak jest w Biblii Gdańskiej, gdzie występuje właśnie to słowo skażenie. Ale jako bydło bezrozumne, które za naturą, i tu jest znowu to same słowo, że my mamy być podobni do natury Boga, to tu jest za tą swoją zepsutą naturą, tak? Zwierzęta, które za naturą idzie przeznaczone na złapanie i skażenie, i tu jest to słowo, deprawacja właśnie, tak? Zepsucie, bluźniąc temu, czego nie wie, w tym swoim skażeniu ginie. Ja wiem, że to jest ciężkie, to jest taki język, ale o czym on tak naprawdę mówi? On tych ludzi, o których wcześniej wymieniał, że się nurzają w różnych rozpustach, w grzechach, w pożądliwościach, przyrównuje do zwierząt. I mówi tak samo jak zwierzęta, które po prostu za instynktem natury, która jest w nich, idą i robią różne rzeczy, tak samo ci ludzie poddają się temu, wszystkiemu, jakiekolwiek pragnienia, pożądliwości, oni za tym idą, oddają się temu w swoim życiu. I on mówi, dlatego oni zginą z powodu temu skażeniu, któremu się oddali. Więc on mówi tutaj, z jednej strony, i to on mówił o ludziach, którzy już wtedy weszli do kościoła, że byli ludzie, którzy zaczęli żyć w taki sposób, gdzie wręcz to skażenie się pomnażało. A on mówi, ale kompletnie tak ma nie być. Kompletnie. Że właśnie Boża łaska sprawia, że mamy stać się podobnymi do Boga i mamy uciec przed tym skażeniem, które na świecie jest z powodu tych wszystkich pożądliwości. I dalej mówi tak w 5 wersecie. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań. Właśnie dlaczego? Właśnie dlatego, żeby ten cel mógł wypełnić się w naszym życiu. Żebyśmy stali się podobnymi do Boga i żebyśmy uniknęli skażenia, które jest na całym świecie. Właśnie dlatego on mówi, dołóżmy wszelkich starań. Wiecie, to jest bardzo mocne słowo. Wszelkich starań dołóż. I dalej mówi tak. I uzupełniajcie waszą wiarę cnotą. I później wymienia pewne rzeczy. Powiem wam, nigdy nie lubiłem tego fragmentu. Nie lubiłem. Czytałem w ogóle, nie rozumiałem tych słów. Co to jakaś cnota? Co to jest to? Co to to? W ogóle nie lubiłem tego. Dalej nie rozumiem wszystkiego, ale pewne rzeczy stały się dla mnie jasne. Ale zobaczcie, o czym on mówi. On mówi o tym, że tą drogocenną wiarę, którą już masz, to nie jest wszystko. Tak naprawdę ta wiara, którą przyjmujesz przez poznanie Ewangelii, jest pewnym startem w twoim życiu. I żeby potem dalej to wszystko owocowało, to on tutaj teraz mówi o pewnych elementach, które muszą zaistnieć w naszym życiu. O pewnych postawach. I on o tym jasno mówi. Dlatego mówi tak. Uzupełniajcie waszą wiarę cnotą. Co to jest cnota? Powiem wam, to jest bardzo mało używane w ogóle słowo dzisiaj, tak? Nam się kojarzy to z dziewictwem, tak? Praktycznie, dokładnie. Ale tak naprawdę chodzi o czystość. O czystość, tak? Tak jak patrzyłem, Strong podaje takie słowa. Cnota, zaleta, dobroć, cnota moralna. Można powiedzieć, że to jest coś, na przykład jest powiedziane o nas, tak, że my mamy rozgłaszać cnoty Boga. Tak? Wiadomo, że chodzi o coś, co jest dobre, co jest godne pochwały. Tak? Tak. Też właśnie Paweł mówi w liście do Tesaloniczan, mówi tak, myślcie tylko o tym, co czyste, co sprawiedliwe, co święte. I mówi, co jest cnotą. Więc on, widzicie, od razu mówi tak, masz wiarę, super, ale dodaj do tej wiary cnotę. Dodaj czystość. Dodaj jakość życia. To nie jest tak, że mówisz, ja jestem wierzący, ale nikt nie widzi po twoim życiu, że ty jesteś wierzący. On mówi, niech tak nie będzie. Jeśli już masz tą wiarę, niech do tej wiary będzie dodana cnota w twoim życiu. Niech pojawią się uczynki wiary. Niech pojawią się owoce twojego nawrócenia, tak? Wiecie, pewne rzeczy są proste. Na przykład Paweł mówi tak, jeśli ktoś kradł, to niech przestanie. Czy to jest proste przesłanie? Tak? Mówi, niech teraz zarabia pracą swoich rąk i niech jeszcze może udzielać innym. I można by takich rzeczy wymieniać i wymieniać, tak? Ale coś jest nie okej. I wiecie, ja znałem takich ludzi. On nawrócił się, on miał wiarę. I nic za tym już dalej nie poszło. Nie ma ich dzisiaj między nami. Dalej mówi tak. Cnotę poznaniem. I tutaj, wiecie, to słowo poznanie, posłuchajcie, to jest ciekawe. Szukanie wiedzy, dociekanie, poznanie i mądrość. Szukanie wiedzy, dociekanie, poznanie i mądrość. Czyli on dalej mówi, poznałeś Chrystusa, poznałeś łaskę, przyjmij tą postawę czystości, cnoty, ale zapragnij dalej poznawać Boga. Zapragnij poznawać Jego Słowo. Rozkoszuj się Nim dalej. Karm się. Przemieniaj swój umysł, tak? Przez słowo. Wiecie, kiedy nad tym się zastanawiałem, jeden werset przyszedł mi do serca. 2 Tymoteusz 3:16-17. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. I cel? Aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Całe pismo natchnione jest przez Boga, pożyteczne do poprawy, do wykrywania błędów. Wiecie, że Słowo Boże pomaga nam wykrywać błędy w naszym postępowaniu. Każdy z nas może mieć błędy. Mogę mieć błędy w relacjach z innymi. Mogę mieć błędy w odnoszeniu się do żony swojej. Mogę mieć błędy w relacjach z wami. Wiecie, jak sobie myślałem o tym, kiedy myśmy się nawrócili. Myśmy byli w takiej sytuacji, że stworzyliśmy grupę domową. I tak można powiedzieć, że my sobie rośliśmy poza jakimiś społecznościami. No mieliśmy jakieś, powiedzmy tak, kasety, książki, gdzieś głównie Derka Prince'a. I dzięki Bogu, bo jakby nie to, to nie wiem, gdzie byśmy wyrośli, dokąd byśmy zaszli, bo nas to hamowało w pewnych rzeczach we właściwym czasie. Ale wiecie, ja zobaczyłem, jak wiele różnych niebezpieczeństw czyhało na nas, na naszej drodze. I to Słowo Boże pomogło wykryć te rzeczy i uchronić się przed nimi. Wiecie, jedna na przykład z takich rzeczy, wiele było, ale na przykład myśmy mieli czas, gdzie dzięki Bogu to był krótki, ale mieliśmy parcie na to, żeby siostry miały chustki na głowach. Mieliśmy. Bardzo krótko to było. To nawet może dlatego, że siostry takie silne mieliśmy. Mam, że był tydzień czy dwa chyba. Bardzo krótko, ale mieliśmy. Po prostu przeczytaliśmy. Tak musi być koniec po prostu. Świętość, halleluja. Inna rzecz, wiecie. Ja jeszcze byłem kawalerem. W ogóle większość z nas była i pewien brat takie nauczanie zaczął wprowadzać, że w ogóle samo pragnienie mieć małżonka to jest nieduchowe. Jak ty byś żył tak dobrze, naprawdę, z Bogiem, to ty byś nawet nie myślał o tych sprawach cielesnych. I wiecie, ja kiedyś, kiedy się modliłem, przyszła mi taka myśl. Wierzysz o Ducha Świętego? Takie pytanie. Czy Adam w ogrodzie miał Boga? Zastanowiłem się, powiedziałem, no oczywiście, że tak. Przecież Bóg przychodził w powiewie wiatru, oni se chodzili, rozmawiali, on miał społeczność, naprawdę głęboką społeczność z Bogiem. Czy jemu czegoś brakowało? Sam Bóg powiedział, że mu czegoś brakowało. A miał naprawdę relację z Bogiem. Bóg powiedział, niedobrze jest mu być samemu jeszcze. I wiecie, to mnie całkowicie uwolniło. I sobie myślę, ten człowiek coś tutaj miesza. To nie jest okej. Wiecie, Derek Prince na przykład mówi o takim przypadku, on znał tych ludzi. Była cała grupa jakaś, nie wiem, czy to był kościół, bardziej chyba jakaś taką grupę domową tworzyli, z kilkadziesiąt osób i oni złapali objawienie, że nie powinni współżyć z sobą jako małżonkowie. I zaczęli się całkowicie od tego wstrzymywać. Wszyscy z tych ludzi trafili do zakładu psychiatrycznego. Dlatego wierzę, tutaj mówi Piotr, dodaj do tego poznanie, wiedzę. Tu nie chodzi o takie, wiecie, takie, żeby być, nie wiem, pysznym, dumnym, wiem, bo wiem. Ale chodzi o to, że to ma nas chronić. Wiecie, jeśli wtedy, on już mówi, wielu złych już wtedy, bo nauczyciel, to sobie pomyślmy, co się dzisiaj może dziać. Ile różnych nauczań, ile różnych nurtów jest. I chcę do tego, wiecie, też powiedzieć taką rzecz. Mam nadzieję, że to źle nie zabrzmi. Ale wierzę w to. Wierzę, że też poczuciem bezpieczeństwa dla Kościoła mają być lokalni liderzy i starsi. Trochę głupio mi trochę o tym mówić, tak? Bo jestem starszy. Ale powiem wam, wierzę w to całym sercem. Wierzę w całym sercem w to, że Bóg ustanawia starszych, aby pilnowali zdrowej nauki. I nawet Biblia mówi o tym, że starszy powinien być dobry nauczyciel, ale też powinien być taki, który będzie umiał dać odpór złej nauce. Że jeśli ona się gdzieś będzie pojawiać, to że będzie rozpoznana i będzie od razu skonfrontowana i nie wpuszczona do kościoła. To jest rola starszych. I wiecie, nie znam nikogo, nie znam takiej osoby, która by odrzucała relacje z innymi, odrzucała autorytety w kościele, odrzucała Bo to jest też służba oczywiście różnych książek, tak, kasę dzisiaj mamy, w ogóle internet, jest masa też dobrego nauczania. Ale nie znam nikogo, kto to odrzucał i dobrze wyrósł. A znam kilka osób takich, które miały taką postawę, że tylko Biblia i tylko oni. I bardzo źle ci ludzie skończyli. Kiedy, wiecie, czytamy o pierwszym kościele, tam jest napisane, trwali w nauce apostolskiej. Wyobraźcie sobie wtedy kogoś, kto mówi tak, ja tam mam pisma i ja nie muszę nikogo słuchać. Wiecie, że on by był od razu natychmiast uznany za heretyka, taki człowiek? Natychmiast. Skąd brała się siła tego kościoła? To jest kościół, gdzie cień apostoła uzdrawiał. To jest kościół, gdzie była taka miłość, to co mówił Czarek, że wszystko mieli wspólne. Skąd się to wszystko wzięło? Z jedności w trwania w zdrowej nauce, którą przynosili apostołowie. U nich wszystkich było jedno serce, jedna myśl. I trwali w zdrowej nauce. Dlaczego? Bo nauka przynosi owoc. Nauka, którą zasiewasz, ona coś zrodzi. Dlatego powiem wam, że to jest... Moje zdanie jest takie, jeśli jest taka sytuacja, że coś ci się wydaje, że coś ci Pan pokazuje, ale biorą cię liderzy i w jedności ci mówią wszyscy razem i oni mają właściwe postawy, tak, znasz ich. Ja nie mówię, pewnie są też różni liderzy, tak? Ale mówią tacy, co nie ma jakichś ukrytych motywów. Po prostu są szczerzy, starają się ci służyć, starają się cię chronić. I jeśli przychodzisz do nich, oni ci wszyscy mówią, wszyscy razem. Myśmy mieli takie sytuacje u nas. I mówią ci, uważamy, że się mylisz. Uważamy, że to, co mówisz, nie pochodzi od Pana. I taka osoba dalej mówi, nieważne, co mi mówicie, bo ja wierzę, że Pan mówi, to chcę ci powiedzieć, to jest naprawdę droga do totalnego zwiedzenia. Chcę powiedzieć, mieliśmy też taki przypadek, gdzie człowiek, pomimo to, że nie bardzo z nami się zgadzał, ale uznał nasz autorytet i potem nam dziękował. I to go uratowało. Dlatego to jest, wiecie, bardzo ważne, trwać w społeczności. Nie łapać gdzieś ukrytych rzeczy. Też po internecie masa zwiedzeń jest. Niby chrześcijańskich, tak? Ja nie mówię teraz, żeby się bać słuchać Ducha Świętego. Każdy ma słuchać, każdy ma czytać, każdy ma mieć objawienia. Ale niech to będzie w relacji w Kościele. Dalej jest napisane poznanie powściągliwością. I ta powściągliwość oznacza wstrzemięźliwość, panowanie nad sobą, umiarkowanie. Ona jest wymieniona między innymi w owocach ducha w Galacjan w 5 rozdziale. Jest to panowanie nad sobą. Wiecie, ja bym to właśnie określił w taki sposób, że nie robimy wszystkiego, co przychodzi nam do głowy. Że to już nie jest tak, że te instynkty rządzą naszym życiem, ale umiesz mówić nie. Pewnym myślom, które się rodzą, pewnym pragnieniom, które się rodzą. To jest też dojrzałość. To jest wybieranie, że pewnych rzeczy ty nie będziesz czynił. Że zaczynasz panować nad swoimi właśnie pragnieniami, nad swoją naturą, nad swoją cielesnością. dalej jest powiedziane powściągliwość wytrwaniem. Wytrwanie to jest wytrzymałość, cierpliwe znoszenie, wytrzymałość. I wiecie, myślę, że to akurat słowo i ta cecha jest właśnie bardzo ważna w czasach ostatecznych. Jezus, kiedy On mówił o czasach ostatecznych, On powiedział, właśnie użył tego słowa. Przez wytrwałość zachowacie swoje dusze. Przez wytrwałość. W objawieniu czytamy, kiedy przychodzi ten czas prześladowania Kościoła, tam jest napisane, wtedy okaże się wiara i wytrwałość świętych. I tam jest właśnie użyte to słowo. Więc myślę, że czasy, które przychodzą teraz na świat, dla Kościoła, to będą czasy, sama Biblia mówi, że zostanie wypróbowana wiara i wytrwałość Kościoła. Chcę powiedzieć teraz, taki sen miałem ostatnio. Chcę to dodać, bo w ogóle chciałem to powiedzieć, ale nie mogłem być tydzień temu. Chcę dzisiaj powiedzieć, dlatego że uważam, że jest bardzo poważny. I w taki sposób, taki element tam wystąpił, że jest, wydaje mi się, wiarygodny, że pochodzi od Boga. Wiecie, śniła mi się wojna. To było z soboty na niedzielę w tamtym tygodniu. I śniła mi się wojna w Polsce. I w tym śnie było tak, że widziałem właśnie nasze wojsko polskie, ale razem z naszym wojskiem było trochę amerykańskiego wojska, wiecie? Taki sen. I oni gdzieś jechali w stronę gdzieś frontu na wojnę i była taka postawa, że no a co, tam my zaraz tam pojedziemy i tam załatwimy sprawę i wracamy. Taka postawa była. Ale kiedy tam pojechali, to, że tak powiem, zostali zmiażdżeni. I to bardzo szybko. I potem widziałem całe tłumy ludzi z tamtego regionu, nie wiedziałem, jaki to jest region, które uciekały przed wojną, uchodźcy. I to było w Polsce. I kiedy, wiecie, i przez cały ten sen, kiedy ja to widziałem, powtarzała się pewna nazwa. I to była nazwa Olszewnik, Olszewniki, Olszewnik, w Olszewnikach, cały sen. Obudziłem się i myślę sobie, ale co chodzi? Wpisałem w Google Olszewniki, nie ma nic takiego. Wpisałem Olszewnik, jest. Liczy 190 mieszkańców i nawet jak przybliżysz największe zbliżenie Google Maps, to ci się nie pokaże nazwa. Ale jak wpiszesz Olszewnik, to ci pokaże punkt, gdzie to występuje. 190 mieszkańców, wioska. I tu nie chodzi o tą wioskę, ale chodzi o kierunek, gdzie to jest. I ja wam chcę pokazać, gdzie to jest. Tu już niektórzy widzieli. Ta kropeczka. Nigdy nie słyszałem tej nazwy. Wiecie, Biblia mówi, że Bóg ostrzega nas przez sny. Raz, dwa, ale na to się nie zważa. Kiedy myśmy rozmawiali w ogóle ze służbą, tak, modlitwy Polska dla Jezusa, oni mówili, że masę takich rzeczy do nich dociera. Mówili, że oni zbierają takie rzeczy, zbierają tego typu i mówią, że jest, oni nam mówi, to już ileś miesięcy temu, tak, myśmy z Anią Chojnacką rozmawiali i ona mówiła, że jest naprawdę ogromne nasilenie tego typu snów wśród ludzi wierzących. Oni to zbierają, proszą, żeby wysyłać do nich. Czy to się musi stać? Nie powiem wam tego. Nie wiem. Nie chcę tego interpretować, Ale to, jak myśmy na przykład rozmawiali tutaj, na pewno jest potrzebna o to modlitwa. Na pewno uważam, że Kościół powinien stanąć poważnie w modlitwie. O te rzeczy. Wiecie, kiedy w pracy swojej próbowałem z ludźmi rozmawiać o tym, wszyscy się śmieją. Jaka wojna, człowieku. To jest zawsze tak, my nie chcemy o tym myśleć, my to gdzieś w podświadomości spychamy. Nie, może się nie, bo to nie jest przyjemne o tym myśleć, okej? Ale taka postawa nic nam nie pomoże. Wiecie, ostatnio przeczytałem taką wiadomość w internecie. Znaczy to jest prawda. Jest coś takiego, że spotykają się, to się ma jakąś nazwę. To są emerytowani wojskowi, amerykańscy i rosyjscy. Oni się spotykają co jakiś czas. I tam są też różni generałowie. I powiem wam, w szoku bym, jak to przeczytałem. W szoku. Dokąd już zaszły sprawy. I ci wojskowi rosyjscy, to jest generalicja na emeryturze, powiedzieli tym amerykańskim, to było w Niemczech, pod koniec marca, 2 tygodnie może temu, może nawet mniej. I mieli przesłanie prosto od Putina dla tych z generalicji amerykańskiej. Wiecie, jakie to było przesłanie? To było przesłanie takie. Jeśli zwiększycie liczebność wojsk NATO w krajach bałtyckich, Rosja rozpocznie interwencję wojskową na kraje bałtyckie, nie wyłączając w tym użycia broni jądrowej. Czy wam to brzmi poważnie? Wiecie, co się mówiło do tej pory? Jedyny ratunek dla nas to jest zwiększyć liczebność wojsk NATO. I to jest prawda. Ale on już się zabezpiecza i mówi naprzód. To jest jak gra w szachy. Jeśli wy to zrobicie, to ja wam teraz mówię, co zrobię ja. Więc straszy. Mało tego, będę usprawiedliwiony, bo to jest wasza wina. To jest oficjalna wiadomość. I potwierdził to właśnie ten emerytowany generał. Czytałem właśnie z nim wywiad, powiedział tak, byłem na tym spotkaniu, dosłownie takie słowa padły. I powiedział, że to jest bardzo poważna sytuacja. Ja nie chcę, nie mówię, żeby straszyć, rozumiecie, w ogóle nie o to mi chodzi. Ale chodzi o to, żeby mieć trzeźwość w tym czasie, przygotowywać się na pewne rzeczy, modlić się, tak? Ja powiem wam, moją modlitwą już jest tak, że zacząłem się modlić w taki sposób, że Panie, jeśli tego typu rzeczy przychodzą, Ty już wiesz o tym, to proszę Cię, przygotuj mnie i pomóż nam przygotować Kościół. To jest już, w taki sposób ja się modlę. I mi się właśnie bardzo podobało świadectwo pewnego pastora z Krymu, Robert Harpeniuk o tym mówił, że właśnie on się modlił i Bóg mu pokazał, zanim się ten konflikt rozpoczął na Krymie, pokazał mu takie dwie rzeczy. Bo pierwsze, żeby sprzedał dom, miał dom, mieszkanie, przepraszam, żeby sprzedał mieszkanie i kupił sobie byle jaki, ale domek. I żeby też to mówił ludziom. I on to mówił w kościele. Niektórzy posłuchali, niektórzy nie. Co się stało? Kiedy przyszedł ten konflikt, ci, co mieli domki, byle jaką kozę sobie wstawiałeś, jakikolwiek piec, grzałeś i miałeś ciepło. Ci, co zostali w blokach, został odłączony prąd, został odłączony gaz, woda, wszystko. Tamci mieli jakieś studnie, mieli piec, rozumiecie? O wiele lżej było przejść przez pewne rzeczy. Druga rzecz, miał biznes i Bóg mu powiedział, sprzedaj biznes, kup sobie kutr i bądź rybakiem, łów ryby i kup maszynę i produkuj konserwy. Tak. I wiecie, on to zrobił. I naprodukował konserw. I kiedy przyszła wojna, to ci wszyscy przy nim żyli na tych konserwach. Bo Bóg dał mądrość. I to jest coś, ja naprawdę tak czuję teraz, naprawdę namaszczenie. To jest coś, czym powinniśmy w ogóle już modlić się o mądrość dla nas. o mądrość, o trzeźwość. Nie chować głowy w piasek i ciągle się, nigdy to pewnie nie będzie, tylko po prostu stanąć w taki sposób, Boże, że jeśli coś się dzieje, to chcę mieć Twoją mądrość w tym czasie. Chcę być przygotowanym. Wiecie, kiedyś się wyśmiewano, ja tak słyszałem, że tam gdzieś w Ameryce ludzie sobie zbierali jedzenie. Może przesadzili w tym, pewnie tak, nie? Jak to robili już 30 lat temu, nic się nie działo. Nie wiem, ale powiem wam tak, nie? Ale nie miejmy czegoś takiego, że to jest zawsze głupie i złe. Dlaczego? Dlatego, że czytamy w Biblii o pewnym człowieku, który zbierał. Przez 7 lat zbierał. I uratował swój naród i uratował inne narody. Bo zbierał. To była Boża mądrość. Bóg powiedział, za 7 lat zacznie się tragedia na świecie. Masz jeszcze 7 lat. Tylko zrób coś. I on w mądrości Bożej zaczął gromadzić zapasy na tamte 7 lat. Ja powiem wam, ja chcę, żeby Kościół miał taką mądrość w tych czasach ostatecznych. Kiedy przyjdą różne złe rzeczy, wojny jakieś, kataklizmy. To jest fantastycznie, żebyśmy byli przygotowani przez Bożą mądrość. Amen? Wiecie, ja już skrócę, bo już jest na późno bardzo. Więc jest to wytrwanie, tak? Wytrwanie pobożnością. Pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Ja jakoś o tym braterstwie chcę powiedzieć, bo to mnie jakoś tak dotknęło. Wiecie, że tu jest taka kolejność, że braterstwo, a po braterstwie miłość. I tutaj te braterstwo w ogóle to jest takie słowo miłość braterska, tak? A później ta miłość to jest agape już. Więc jest agape, ale jest też ta miłość braterska. I ja bym bardziej tą miłość braterską opisał jako przyjaźń. Jako przyjaźń. I na przykład tam jest taki, i to właśnie odnosi czasów ostatecznych, to jest chyba w 1 Piotra. Nie. A, w Hebrajczyków to jest. Na przykład jest takie słowo, 13:1, miłość braterska niechaj trwa, gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteśmy. I to jest właśnie w kontekście tej miłości braterskiej. Gościnność, ale wiecie, tam nie chodziło o to, że ktoś sobie pojechał na konferencję i go tam na noc wzięli. Tam chodziło o to, że ludzie tracili domy. On potem mówi o tym, tak? Wszystko tracili niektórzy z powodu wiary. I on mówi, okazujcie tą miłość bratnią, bądźcie gościnni. Przyjmujcie tych, którzy potracili już domy. Przyjmijcie ich do siebie. I to jest dla mnie ciekawe, że potem następuje agape. I wiecie, co tak sobie pomyślałem? Jeśli my w ogóle nie mamy relacji z sobą, jeśli na przykład będę miał taką postawę, że ja nie lubię tam tych ludzi, ja na przykład nie będę chodził na modlitwę, bo tam kogoś tam nie lubię, albo więcej osób nie lubię, no to jaka w ogóle mowa o tej miłości agape, tak? Ale kiedy, wiecie, kiedy tworzą się te relacje, kiedy, ja powiem wam tak, ja też nie z wszystkimi tutaj rozmawiam tak samo. Wszyscy tak mamy, prawda? Masz osoby, każdy z nas tak ma, masz osoby, z którymi jesteś w stanie bardziej otworzyć swoje serce, przed którymi, a są osoby, przed którymi nie otworzysz tak swojego serca. Czy to jest prawda? Ja powiem wam, to jest nawet mądre. Ja nie mówię, że przed każdym i ci otwórz całkowicie swoje serce, bo możesz tego... I tamta osoba może nie wytrzymać i ty możesz nie wytrzymać potem. Ale o co chodzi? Ale powinno tak być, że powinniśmy mieć głębokie relacje przyjaźni i zaufania zbudowane między nami. I to jest ta miłość braterska, że ufamy sobie, że nie boję się brata. Nie boję się mu powiedzieć o jakichś swoich ciężkich rzeczach, bo nie myślę, że on zaraz pójdzie, będzie coś mówił na mnie albo rozumiecie? Ale że ufamy sobie, że jest jak w rodzinie. To, co Czarek mówi, że się troszczymy, że staramy się jedni o drugich. To rozumie tą miłością braterską. I teraz, kiedy jest ten fundament tej miłości braterskiej, to bardzo łatwo na tym fundamencie mieć potem miłość agapę. Ale kiedy to jest tak, że ja nie chodzę, ja tam, to w ogóle to jest nie do osiągnięcia miłość agapę. Jeśli nie będzie normalnych, zdrowych relacji, okej? Okay? I już kończymy. I teraz słuchajcie dalej. Jest tak. Jeśli je bowiem posiadacie, mówi o tych różnych przymiotach, tak? I one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest niemożliwe, on mówi, że człowiek, który żyje takim stylem życia, jest bezpłodny duchowo. Mówi, to jest niemożliwe. On mówi, ten styl życia, jeśli zadbasz, jeśli tą wiarę będziesz uzupełniał tymi rzeczami, to jest oczywiste, że będziesz wydawał owoc, że będzie w twoim życiu objawiała się łaska Boża w przeróżny sposób, w darach, w owocach, tak? Ale dalej mówi tak, kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny, a w oryginale jest, nie widzi tego, co jest daleko. I zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. I ten werset jeszcze jest bardzo fajny. W ten sposób, czyli żyjąc takim stylem życia, jaki on tutaj pokazał, będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W ten sposób żyjąc. Tutaj dokładnie jest, słuchajcie, tak w Gdańskiej. Tak bowiem żyjąc hojnie dane wam będzie. Hojnie wam będzie dane. Szerokie otwarcie. Drzwi do Królestwa Wiecznego. Szeroko. Szeroko otwarte. Bez żadnego, czy się może uda, czy się nie uda. Myślę, że wiecie naprawdę, że wielu wierzących może w taki sposób odchodzić. Uda się, albo się nie uda. On nie mówi w taki sposób. On mówi, że może żyć w taki sposób, że masz pewność, że tam czekają z szeroko otwartymi drzwiami na ciebie. Szeroko. Że żyłeś w taki sposób, że wypełniałeś powołanie. Że był ten owoc w twoim życiu. Że stałeś się podobny do Boga. I wiecie, ostatni werset, to jest 1 Jana, 4 rozdział. Od 16 jest, słuchajcie, a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. I posłuchajcie tego. Gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. O czym tu mówi Jan? Jan mówi o tym, że poznanie Bożej miłości sprawiło to, że On zaczął kochać. I to, kiedy On się znalazł w tym miejscu, że ta miłość wypełniała Jego życie, ta miłość usunęła wszelką bojaźń już przed sądem. I do tego On dodaje, wiem, że taki, jaki On jest, taki ja jestem na tym świecie. Dlaczego? Bo trwam w miłości. Bo trwam w miłości. Dlatego początkiem tego wszystkiego jest to, co on mówi, jest to ta droga, kosztowna wiara. I to jest coś, co ostatnio bardzo dużo o tym mówimy, dlatego że to jest fundament. Do tego on potem mówi, dodajesz te inne rzeczy. Ale pierwsza rzecz to jest poznanie tej drogocennej, kosztownej wiary, tej łaski, która jest w Bogu, miłości, która jest w Bogu. To jest fundament. ale mając to, potem musisz dodać te inne rzeczy, aby to wszystko zaczęło działać w twoim życiu. Okej? Okay? Że nie może... Wiecie, ja tak często sam myślę, i w moim życiu myślę, tak było nieraz. Coś dostajesz objawienie, zachwycasz się, ale gdzieś szybko zapominasz o tym. I zaczynasz żyć w ogóle zapominając o tym. I tak jakby nie przychodzi pełny owoc tego objawienia, który mógł przyjść do twojego życia. Dlatego, że zabrakło gdzieś tego wytrwania przy Panu. Zabrakło tego stylu życia. Ale żeby to ciągle wzrastało i wzrastało, to jest ten styl życia, który Piotr pokazał. Tak? Aż Pan wróci. Powstańmy. Panie Jezu, ja dziękuję Tobie, Królu, za Twoje słowo. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Królu, Panie. Dziękuję Ci, Panie. I dziękuję Ci za tą drogocenną, kosztowną wiarę, której jesteśmy uczestnikami. I dziękujemy, że przez tą wiarę mamy dostęp, Panie, do tych drogocennych obietnic, do Twojej drogocennej łaski. Wiecie co, teraz mi taka myśl przyszła, że ja nie wiem do kogo to jest, ale takie słowo mi przyszło. Nie jesteś żebrakiem. Wiecie, to jest tak bardzo nie okej, kiedy człowiek wierzący myśli, że nic nie ma. Słowo Boże mówi, ty jesteś ubogacony, ty masz wszystko. Możesz o tym nie wiedzieć. Może cię wróg okradł, ale to jest tak, my jesteśmy bogaci przez łaskę, przez to wszystko, co Chrystus dla nas uczynił na krzyżu. Zostaliśmy ubogaceni Jego łaską, Jego dziełem. Nie myśl o sobie, że jesteś nikim, słaby, nic nie masz. To nie jest tak. Masz dostęp do łaski, w której jest pełnia. Wszystko, czego potrzebujesz. Panie, utwierdza nas w Twojej łasce, w Twojej miłości też. I Panie, też proszę Cię, abyśmy my, indywidualnie jako Kościół, pamiętali o dniu Twojego przyjścia, o Twoim powtórnym przyjściu, że tak naprawdę to jest kres naszej pielgrzymki, że nikt z nas tu nie ma mieszkania trwałego, Panie. Że tutaj po tej stronie nie ma mety, ale że wszystko zmierza do tego, że przyjdziesz, by nas zabrać do siebie, Królu Panie. I dziękuję Ci za to, Jezu Panie. Dziękuję Ci za to, Królu Panie. I proszę Cię, abyś, Panie, pomógł nam żyć tym stylem życia, że będziemy mieli szeroko otwarte drzwi w Twoim wiecznym Królestwie, Jezu Królu Panie. Że nikt gdzieś nie zgubi się po drodze, że nikt nie odpadnie, ale że nawet w czasach, które, Panie, będą trudne i ciężkie, że będziemy trzymać się jak pochodni tej prawdy, że Jezu powracasz, że przychodzisz, by ustanowić swoje królestwo na ziemi, że przez 1000 lat będziesz tu panował, Panie, ze swymi świętymi, ze swoim Kościołem, Królu, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy, że nadchodzi dzień wesela, Królu Panie, że to jest cel dla każdego z nas, aby, Panie, przyjść tam i stanąć, Panie, jako oblubienica przed Tobą, Jezu, Panie, która zachowała wiarę, która zachowała wytrwałość, Panie Jezu. I dziękujemy Ci za to, Królu Boże. Dziękujemy, że każdemu z nas dałeś już łaskę, by być zwycięzcą, Panie, by przejść przez to wszystko, Królu Panie, zwyciężyć i stanąć przed Tobą, Panie. Dzięki Twojej łasce, Jezu, Panie, my dziękujemy Ci, Królu, Panie. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Królu, Panie. Dziękujemy Ci. Panie, jeśli gdzieś jest jeszcze jakieś skażenie, które nas trzyma, to chcę Ci dziękować, że jest łaska, aby uciec od tego skażenia. aby, Panie, porzucić to. I aby przez Twoją łaskę, przez Twego Ducha stawać się podobnymi do Twojej natury, Panie. Ja dziękuję Ci za to, Królu, Panie. Dziękuję Ci, że możemy mieć pokój, który Ty masz. Że możemy mieć miłość, którą Ty jesteś. Że możemy odnajdywać Twoją radość, Panie. Przez Twojego Ducha w nas, Królu, Panie, my dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Panie, dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Królu.